Ludzie Biblii. Powołanie Elizeusza i jego praktyka przy Eliaszu. Imię Elizeusz, które w języku hebrajskim brzmi Elisza, znaczy Bóg wybawił. Bóg jest zbawieniem. Prorok Elizeusz był synem albo pracownikiem bogatego rolnika. Dowiadujemy się o tym ze sceny jego powołania na proroka, w której pojawia się on w Księgach Świętych po raz pierwszy. Prorok Eliasz otrzymał na Chorebie Synaju polecenie od Boga, aby Elizeusza, syna Szafata z Abel-Mehola, namaścił na swego następcę. Odszedłszy z Chorebu Synaju, Eliasz odnalazł Elizeusza, orzącego oto 12 par wołów przed nim, a on przy 12. Podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Elizeusz zrozumiał ten gest jako powołanie na proroka. Pobiegł za Eliaszem i poprosił go, by pozwolił mu pożegnać się z rodzicami. Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. Idź i wracaj, bo po to ci to uczyniłem. Elizeusz powrócił do niego, wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso oraz dał ludziom, aby zjedli. Potem poszedł za Eliaszem i stał się jego sługą. Działalność proroka Elizeusza, rozpoczęta jeszcze za życia Eliasza i za króla Achaba, zakończona jego naturalną śmiercią za króla Joasza, trwała ponad 50 lat, a spisane jest w II Księdze Królewskiej. Pochodził z miejscowości Abel-Mehola, to znaczy Potok Tańca. Jej położenie nie jest całkiem pewne, ale prawdopodobnie znajdowała się po wschodniej stronie Jordanu, jeszcze w jego żyznej dolinie, nad potokiem, który być może wił się pośród pól i stąd się wzięła jego nazwa Potok Tańca. Eliasz, kierując się z Chorebu Synaju drogą ku pustyni Damaszku, która prowadziła po wschodniej stronie Jordanu, łatwo mógł go odnaleźć. Elizeusz pracował na roli. Orał jakieś obszerne pole, bo pracowało na nim razem 12 par wołów. Nie wiadomo jednak, czy było to pole jego ojca, czy też wynajmował się do pracy ze swoją własną parą wołów u jakiegoś bogatego rolnika. Pożegnawszy się z rodzicami, woły, którymi orał, złożył na ofiarę, urządzając ucztę ofiarną i pożegnalną dla towarzyszy swojej pracy. Jeśli woły należały do jego rodziców, musiał zdawać sobie sprawę, że nie będą mieć do niego żalu z powodu tej straty, co mogło być wskazówką, że jego rodzina była zamożna. Jeśli woły były jego osobistą własnością, to składając je na ofiarę razem z jarzmem i sochą, wyrzekł się lekkim sercem wszystkiego, co posiadał, podejmując życie pozbawione jakiejkolwiek pewności, bo zostając prorokiem i sługą prześladowanego Eliasza, nie miał zagwarantowanego mieszkania ani pożywienia. Przyjmując swoje prorockie powołanie, okazał wielką wspaniałomyślność. Złożył ofiarę przede wszystkim ze swojego własnego życia. Elizeusz zapewne był sługą i towarzyszem Eliasza w ciągu ostatnich lat jego życia, choć Księgi Święte nie wymieniają w tym okresie jego imienia. Gdy towarzyszył Eliaszowi przy jego odejściu, był już dobrze znany kolejnym grupom charyzmatycznych proroków, podobnie jak Eliasz. Oni pewnie często widzieli go przy Eliaszu, być może zatem, że towarzyszył wielkiemu prorokowi, gdy ten upominał króla Achaba po zamordowaniu Nabota, był przy Eliaszu, gdy król Ochozjasz chciał go siłą sprowadzić do siebie, a prorok sprowadził ogień z nieba, który zniszczył wysyłane po niego dwa oddziały po 50 ludzi. Być może był z Eliaszem, gdy ten odwiedził króla Ochozjasza i zapowiedział mu bliską śmierć. Ponownie widzimy go dopiero przy odejściu Eliasza. Prorok prosił go, aby pozostał i nie szedł z nim tam, skąd będzie odchodził. Ale Elizeusz nie chciał go opuścić. W końcu Eliasz, tuż przed wzięciem do nieba, powiedział do niego: żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: niechby, proszę, dwie części twego ducha przeszły na mnie. Zwrócił się do mistrza. Trudnej rzeczy zażądałeś, odpowiedział Eliasz, bo dary Boże nie od niego przecież zależały, ale od Boga. Jeśli mnie ujrzysz, jak wzięty będę od ciebie, spełni się twoje życzenie. Jeśli zaś nie ujrzysz, nie spełni się. Podczas gdy szli i rozmawiali, czytamy dalej w drugiej Księdze Królewskiej, oto zjawił się wóz ognisty wraz z rumakami ognistymi i rozdzielił obydwóch, a Eliasz wśród wichrów wstąpił do niebios. Elizeusz zaś patrzał i wołał: ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźcze. I już go więcej nie ujrzał. Ująwszy następnie szaty swoje, Elizeusz podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry na niego. Wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. Użyje tego płaszcza, aby rozdzielić wody Jordanu. Wziął płaszcz Eliasza, uderzył nim wody, lecz one się nie rozdzieliły. Wtedy rzekł: gdzie jest Pan, Bóg Eliasza? I uderzył znowu wody, a one rozdzieliły się na obydwie strony, Elizeusz zaś przeszedł środkiem. Ten pierwszy cud Elizeusza rozpoczyna całą serię jego cudów. Wydaje się, że dokonał ich nawet więcej niż Eliasz, choć niektóre z nich są kopią cudów Eliasza. Ciekawa była reakcja grupy proroków, którzy widzieli, jak płaszczem Eliasza rozdzielił wody Jordanu, by przejść suchą nogą przez rzekę. Uwierzyli, że spoczął na nim duch Eliasza, dlatego oddali mu pokłon aż do ziemi. Kolejnego cudu dokonał zaraz w Jerichu, w pobliżu miejsca, gdzie przeszedł przez Jordan. Mieszkańcy miasta skarżyli się: patrz, położenie miasta jest miłe, lecz woda jest niezdrowa, a ziemia nie daje płodów. Elizeusz wrzucił sól do źródła wody i powiedział: tak mówi Pan, uzdrawiam te wody, już odtąd nie wyjdą stąd ani śmierć, ani niepłodność. I wody zostały uzdrowione aż po dzień dzisiejszy. Następny cud jest raczej smutny, gdy zbliżał się do miasta Betel. Mali chłopcy wybiegli z miasta i naśmiewali się z jego łysiny. Przyjdź na łysku, przyjdź na łysku. Odwrócił się i przeklął ich w imię Pańskie. Wypadły z lasu dwa niedźwiedzie i rozszarpały spośród nich 42 dzieci. Potem dokonał cudu związanego z życiem publicznym. Królowie Izraela, Judy i Edomu wyruszyli na wojnę przeciwko królowi Moabu Meszy, który był zależny od Izraela, ale się zbuntował. Kiedy szli ku niemu okrężną drogą, zabrakło wody dla wojska i dla bydła, które szło za nimi. Król judzki Jozafat pytał: czy tu nie ma proroka pańskiego, byśmy przez niego mogli zapytać się Pana? Ktoś ze służby przypomniał im o Elizeuszu i wszyscy trzej królowie poszli do niego. Prorok im pomógł ze względu na to, że był z nimi Jozafat, król judzki. I Elizeusz kazał sobie przyprowadzić harfiarza. A kiedy harfiarz grał, spoczęła na nim ręka pańska i powiedział: tak mówi Pan, wykopcie w tym wąwozie rowy obok rowów. Nie zobaczycie wiatru, nie zobaczycie deszczu, a przecież wąwóz ten napełni się wodą i pić będziecie wy, wasze stada i wasze bydło. A potem zapowiedział, że Bóg wyda w ich ręce króla Moabu. I tak się stało. Napłynęła woda drogą od strony Edomu, tak iż okolica wypełniła się wodą. Zwyciężyli także Moabitów. Poprzez inny cud uratował kobietę i jej dzieci od lichwiarza, bo gdy zmarł jej mąż, który pozostawił długi, lichwiarz przyszedł, zabrał jej dwoje dzieci na niewolników. Nie wiedząc zrazu, jak jej pomóc, zapytał ją, co posiada w domu. Odpowiedziała, że nic nie ma, prócz garnka oliwy. Kazał jej pożyczyć jak najwięcej pustych naczyń od wszystkich sąsiadów, a potem zamknąć za sobą drzwi i wlewać do nich oliwę ze swego garnka. Gdy rozmnożoną oliwą napełniła wszystkie garnki, kazał jej sprzedać oliwę, zwrócić dług, a za resztę żyć razem ze swymi dziećmi. Prorok często przechodził przez miasto Szunem, które leżało niedaleko góry Karmel. Spotykał tam bogatą kobietę, która go zapraszała na posiłek i za zgodą męża urządziła mu pokój w swoim domu, aby mógł w nim odpocząć. Wdzięczny za tę gościnę naradzał się ze swoim sługą Gehazim, co można by dla niej zrobić. Sługa podpowiedział, że ona nie ma syna, a mąż jej jest już stary. Zapowiedział więc jej, że za rok o tej porze będzie pieścić syna. I po roku urodziła syna, lecz po kilku latach chłopiec nagle zachorował i umarł na jej kolanach. Położyła go wówczas na łóżku proroka w jego gościnnym pokoju, a sama udała się do niego na górę Karmel. Prorok przyszedł i wyprosił u Boga powrót dziecka do zdrowia. W Gilgal Elizeusz uzdatnił polewkę, którą w czasie głodu z trującej rośliny ugotowano dla grupy proroków. Gdy przebywał tam w czasie głodu, wśród uczniów proroków pewien człowiek z Baal Szalisza przyniósł mu w darze chleb z pierwocin, 20 chlebów jęczmiennych i trochę świeżego zboża w worku. Elizeusz polecił słudze, by rozdał to obecnym tam ludziom. Jakże to rozdzielę między 100 ludzi? Pytał sługa. Podaj ludziom i niech jedzą, bo tak mówi Pan. Nasycą się i pozostawią resztki. I tak było. Pozostawili resztki według słowa Pańskiego. Z wszystkich tych relacji o cudach widzimy, że Elizeusz spełniał nieco inną rolę niż Eliasz. Przede wszystkim poruszał się niezagrożony po całym państwie, choć żyła jeszcze Izabel, która zaraz po wyjściu za mąż za króla Achaba prześladowała izraelskich proroków, a nawet ich mordowała. Miał też ścisłe związki z uczniami proroków, nad których formacją religijną zapewne pracował. Czynił wiele cudów, troszcząc się o prostych, zwykłych ludzi. Nie stronił jednak od udziału w życiu publicznym i w następnej pogadance zapoznamy się z jego wpływami na królów, na wojsko i na życie publiczne.